Przed nami druga zapowiadana dzisiaj rozmowa. Rozmowa z Ostapem Wakuliukiem, aktorem, znanym m.in. z filmu Eter Krzysztofa Zanussiego, aktorem teatru we Lwowie. No, Ostap jest już po raz drugi u nas, więc na pewno go znacie, na pewno słyszeliście. Cześć, dzięki, że jesteś znowu z nami.
Hej, hej, witam wszystkich.
Mówię znowu, ponieważ rozmawialiśmy dokładnie tydzień temu. Dzisiaj mija 14. doba rosyjskiej agresji na Ukrainę. Poproszę cię, Ostap, żebyś powiedział, co przez ten ostatni tydzień działo się wokół ciebie, jakie są najnowsze informacje i no, jakie są wieści.
Ja mieszkam teraz niedaleko Lwowa, więc tu jest tak w porównaniu z innymi częściami Ukrainy dużo spokojniej, jest jakby bezpieczniej. Jednak mamy też takie czas od czasu alarmy powietrzne, musimy uciekać i się chować w piwnicy czy do jakichś schronów, jeżeli nie jesteś w domu. Ale generalnie, tak jak mówię, też byłem we Lwowie ostatnio, to jest w miarę spokojnie, jest dużo takich blokpostów, to znaczy takie, tak się mówi po polsku, blokpost, tak? Mm-hmm. To takie zagrodzenia na drodze.
Możemy użyć blokady.
Blokady takie, tak, worki wypełnione piaskiem, sprawdzają twoje dowód, skąd jedziesz, co masz w bagażniku, więc także sytuacja jest taka, no, napięta. Też mój teatr teraz to jest już nie teatr, a takie jakby tam po prostu mieszkają w ludzie, 70 osób, wszędzie, gdzie się da, na podłodze, na karimatach, i przyjeżdża tam też, przewożą pomoc humanitarną. My to jakby rozładujemy i staramy się jakoś tym ludziom pomóc, bo później ktoś jedzie do Polski, ktoś zostaje i tak to wygląda.
Właśnie chciałem cię o to zapytać, bo my oczywiście z Krakowa śledzimy całą sytuację. Przed naszym wejściem mówiłem ci, że jest naprawdę mnóstwo ludzi w Krakowie i na dworcach, i w punktach, w których są oni przyjmowani. No, tysiące ludzi z Zaporoża, z Charkowa, gdzie obecnie chyba jest najtrudniejsza sytuacja, a także z innych rejonów Ukrainy, codziennie dociera tutaj, do naszego miasta, szukając schronienia. No, dwa dni temu podano informację, że w Polsce już jest 1 000 000 uchodźców. Chciałem cię właśnie zapytać, czy twoi bliscy, przyjaciele, znajomi również decydowali się na ucieczkę? Czy znasz takie osoby, może które niekoniecznie tylko do Polski jadą, ale może w inne rejony, albo może które przemieszczają się po terenie Ukrainy? Czy w twoim może miasteczku albo w okolicy Lwowa, no właśnie, również widać tych ludzi uciekających?
Tak, tak, widać. Moje miasteczko jest takie malutkie i nawet to można zobaczyć na tym, jaki jest po prostu prąd tych samochodów, bo wcześniej to przejeżdżał jakieś 1-2 samochodziki tam za minutę, to teraz to po prostu jest taki niekończący się ten prąd samochodów, który gdzieś jedzie i też dużo samochodów wraca, bo jest tak, że jakby no, mąż jakby odwiezie swoją rodzinę na granicę i potem wraca do Kijowa czy tam do Charkowa, żeby walczyć. No, są różne jakby przypadki, ale najwięcej właśnie takich. No i też w moim miasteczku jest dużo ludzi z Charkowa, z innych miast, z Kijowa. Moja siostra też mieszka pod Kijowem, miasto Bucza, gdzie teraz to jest miasto takich największych walk. I teraz tam jakby jest informacja, że jest najtrudniej. Ma tam dom, niedawno zrobiła remont. Ja ten remont też pomagał robić. I teraz oni tutaj u nas w Chodorowie, bo nie wiedzą, co tam się dzieje. To znaczy, no, wiemy jakby jakoś tak z wiadomości, ale nie wiemy, czy ten dom stoi, czy nie stoi. No, dużo ludzi jest, dużo ludzi też w Lwowie. Ostatnio burmistrz miasta powiedział, że już jesteśmy po prostu na ostatnich jakby, już na granicy tego, ile możemy tych ludzi przyjąć. No, także i moi znajomi, moja wykładowczynia też wyjechała do Niemiec i moja też koleżanka gdzieś teraz jest w Czechach chyba. No, bardzo to wszystko się szybko jakby dzieje i nie sposób jakby za każdym tutaj po prostu, no, patrzeć, co on robi, bo jakby też no wyjeżdżają ludzie.
No tak, coraz trudniej jest na to patrzeć. No, w internecie można znaleźć zdjęcia z dworca w Charkowie, co wygląda absolutnie przerażająco. Tłum ludzi, tysiące ludzi na jednym peronie. Całą Polskę obiegły również zdjęcia, mówiłeś o Buczy, 26-letniej dziewczyny, aktywistki, która w dniu swojej śmierci wraz z przyjaciółmi dostarczała jedzenie dla zwierząt, które głodowały w schroniskach pod Kijowem, i tam właśnie w Buczy ich samochód został ostrzelany. Jest to straszne, jest to absolutnie niewiarygodne. Trwają już od pewnego czasu rozmowy, w cudzysłowie rozmowy, między przedstawicielami rządu Ukrainy i rządu Rosji. No jedne, co się ustało na ten moment, udało ustalić, to chyba stworzenie tych tak zwanych korytarzy humanitarnych, chociaż widzimy, że one też wykorzystywane są podstępnie przez wojska rosyjskie. Tam strzela się do ludzi. Nie przestrzega się absolutnie żadnych reguł. No zastanawiam się, jakie jest wasze nastawienie, bo wy chyba już nie wierzycie w żadne negocjacje, w żadne zapewnienia Rosjan. Zresztą wasz prezydent też na żadne ustępstwa nie chce iść. No właśnie, jak to wygląda?
No rzeczywiście to, że nie wierzymy, i ktoś, nie wiem kto to powiedział, ale że ten, jak to, umowa podpisana z Rosją nie wartuje nawet tego papieru, na którym była podpisana. Także nie wierzymy żadnemu słowu, co tam mówią, bo kłamią po prostu tak, że się po prostu nie wierzy, że tak można kłamać, patrzeć, nawet oko u nich nie drgnie, jak oni to kłamią w swojej propagandzie. I nawet tutaj mojego szwagra matka, ona jest Rosjanką z pochodzenia, już dużo lat mieszka tutaj, ma siostrę chyba jakoś w Rosji, i z tą siostrą rozmawia, i ta siostra po prostu jej nie ufa żadnemu słowu. Mówi, to nie może być, Rosja nigdy na nikogo pierwsza nie napada i nigdy wojny pierwsza nie zaczyna. No, także, a to, że jak Rosjanie się zachowują, to jest okropne, bo w ogóle tu o żadnych regułach, ani jakimś kodeksie rycerskim, ani o niczym takim się nie mówi, bo strzelają do ludzi, strzelają na osiedla, po prostu rabują sklepy, bo nie mają co jeść, i po prostu to jest, nawet wojskiem nazwać to jest trudno, to jest po prostu jakaś organizacja terrorystyczna, bo nie mają żadnego honoru, i to, co robią, to jest właśnie po to, żeby zastraszyć ludzi. No, oni tak w swoim świecie funkcjonują, nie rozumieją, że w normalnym świecie to ludzie jakby straszy, ale z innej strony po prostu wywołuje jeszcze większą nienawiść i motywację, żeby po prostu się zemścić. No, jakby to nie brzmiało, ale tak jest. Także no, nie ufamy żadnemu słowu tej Rosji, bo Rosja to jest kraj, który rozumie tylko język siły, i niestety, ale jeżeli będziemy silni, mocni, zjednoczeni, i wtedy jest szansa, że to się wszystko jak najszybciej skończy.
Trwa, tak jak już mówiłem wcześniej, 14. doba tego ataku. Czy wyobrażasz sobie, że ten konflikt może w najbliższym czasie się zakończyć? Bo właśnie wszyscy zastanawiają się, co musiałoby się stać. Z jednej strony nie wyobrażamy sobie, żeby Ukraińcy się poddali i złożyli broń, no bo ich wola walki jest niezłomna i widać, że tutaj każdy chce walczyć, każdy chce się przyłączyć do tych starć. A z drugiej strony, no nic nie wskazuje na to, żeby Putin chciał się wycofać. On gdzieś w tej swojej, jak to niektórzy mówią, chorej głowie chce zrealizować ten swój wielki plan, więc no jesteśmy w takiej sytuacji, mam wrażenie, troszkę bez wyjścia. Nie wiem, czy ty takie wyjście dostrzegasz.
To znaczy, sytuacja jest bardzo trudna, ale wyjście chyba jest jedno, tak jak mówiłem już, no tak mi się wydaje, nie wiem czy to, ale wyjście jest jedne, to jest naciskanie i na Rosję, i to po prostu wygranie na pole bitwy i na polu międzynarodowym, inaczej się nie da, bo dla Putina teraz jest po prostu, co by on nie zrobił, on będzie przegrany. No nie może dać pójść do tyłu, bo wtedy po prostu przed swoimi wyborcami, przed Rosjanami będzie wyglądał jak człowiek, który nic nie wykonał, tylko wszystkim opowiadał o tym, jakie jest mocne i silne, mocne rosyjskie wojsko. Też pójść na Ukrainę znowu, też jakby, no właśnie oni do tego się gotują. Nie wiem jak to w Polsce, u nas jakby troszeczkę te parę dni jakoś tak niby trochę ciszej było, ale jakby mówią o tym, że Rosja zbiera siły i gotuje się do ataku. Oni będą znowu próbować wziąć Kijów za wszelką cenę. Po prostu już nie mają co tracić, już mają sankcje i będą walczyć o wszystko albo nic. Także niestety, ale chyba będzie jeszcze, może być, oby tak nie było, ale wszystko wskazuje na to, że będą dalej po prostu eskalować ten konflikt i próbować wziąć Kijów. Także jest jedyne wyjście teraz, to wspierać Ukrainę na wszelkich polach, na działaniach międzynarodowych, stosunków, no na polu dyplomacji, na polu militarnym, dawać broń, zamknąć to niebo w końcu, dawać te samoloty. Ja rozumiem jakby te wszystkie obawy kraju, że nie chcemy się łączyć. No trzeba coś wymyślić, trzeba jakoś to zrobić tak, żeby dla każdego to było dobrze, bo jeżeli ta wojna, Ukraina przegra tą wojnę, to się przeniesie po prostu na inne kraje. Także ta wojna już jest trzecią światową i po prostu inne kraje mają jakby dziękować, że to na razie tylko na naszym terenie jakby trwa, bo jeżeli to się tutaj nie skończy, to pójdzie na inne państwa. Także wszelka pomoc dzisiaj jest potrzebna.
Od tego, by coś wymyślić, oczywiście są politycy. My tutaj nic nie wskuramy ani na polu dyplomatycznym, ani na wyższych szczeblach.
Ja rozumiem ich obawy, także to my bawimy się, ale musimy naciskać. Niech oni myślą, jak to zrobić tak, żeby to niebo zamknąć, żeby nikt nie ucierpiał, żaden kraj i żeby ten konflikt się jeszcze większy nie eskalował. Ale ja nie wiem, jaką masz się jeszcze większy być, jeżeli Rosja już jakby wszystkie siły tutaj zgromadziła. U nich teraz idzie już jest informacja, że idzie mobilizacja ukryta, oni szukają ludzi. Ale mobilizacja ukryta to nie dzień, nie dwa, to może potrwać miesiąc, półtora, dwa miesiące. Tak, czas gra na nas, ale trzeba rozumieć, że każdej godziny, każdej minuty po prostu Ukraińcy oddają swoje życie i umierają ludzie. Także musimy z każdą chwilą robić się silniejsi, żeby ten cios w Rosję, ona po prostu już nie miała żadnej siły, żeby przyjąć.
Mówimy o tych decyzjach, które zapadają wyżej, no ale ludzie próbują pomagać jak mogą. Mówiliśmy o tych wszystkich zbiórkach, o przyjmowaniu tutaj w Polsce Ukraińców, no ale jest też, mam takie wrażenie, wojna, która w zasadzie toczy się w sieci, to znaczy taka wojna informacyjna. No też jesteś w zasadzie ciągle obecny w mediach, zdajesz relacje z pierwszej ręki, dzień po dniu. To jest chyba też ważne, żeby o tym mówić, informować, pokazywać, no i przekazywać dalej. To też jest chyba rodzaj misji, takiej misji słownej, powiedzielibyśmy sobie.
Tak, tak, to jest bardzo ważne i nie chcę jakby, żeby czasem ludzie się rozluzowali, jeżeli tak można powiedzieć po polsku, bo mi się wydaje, że Ukraina i wszyscy wygraliśmy już jakby na zachodzie tą wojnę informacyjną, nikt już nie wierzy to, co mówi Rosja, ale oni po prostu dalej niosą tą propagandę w Rosji. Ludzie tam jednak to wszystko wierzą i może ktoś tam, jeden, drugi, dwie osoby powoli i widzą, że coś jest nie tak. I dlatego ja bym po prostu chciałbym jakby, że Polacy, bo też jest dużo osób z Rosji, którzy mieszkają w Polsce, żeby oni właśnie te Rosjanie, żeby osoby, które znają język rosyjski, w ogóle, które znają języki obce, właśnie mówili o tym, co się dzieje w Rosji, co się dzieje w Ukrainie, bo to jest ważne, bo Ukraina jakby walczy dzisiaj o wspólne dobro, o wolną Europę, w ogóle o demokrację na świecie i to, jak nasza cywilizacja dalej będzie się rozwijała. Także jakby ludzie, którzy znają język rosyjski i inne języki obce, po prostu rozmawiajcie z Rosjanami, rozmawiajcie z waszymi przyjaciółmi, żeby oni z innych krajów, żeby oni też wychodzili do ambasady Rosji, do instytucji europejskich i jakby ciągle o tym mówili, bo ta presja to wszystko działa, to się tak wydaje, że a co ja mogę zrobić? Możesz zrobić. W czasach rewolucji godności były takie hasło, jestem kropelką w oceanie. Każdy z nas jest tą kropelką i kształtuje ten ocean zmian, ten ocean, który nas wszystkich po prostu chroni i uczyni nasze życie lepsze.
To na koniec zapytam cię jeszcze o taką rzecz, bo mówiłeś, że byłeś w Lwowie kilka dni temu. To jest też miasto, które przygotowuje się do potencjalnego ataku. Ja wczoraj przeczytałem taką informację, że władze postanowiły zabezpieczyć lwowskie zabytki. Rzeźby są przenoszone do magazynów, różne jakieś tam, powiedzmy, takie dziedzictwa kultury są zabezpieczane. No warto właśnie pamiętać, że wojna oczywiście niesie ofiary i to jest najbardziej przejmujące i nie da się z tym pogodzić, ale ta wojna niszczy również wasze dziedzictwo narodowe, jakieś dobra kultury, no w ogóle waszą kulturę. Nie wiem, czy ty widziałeś to w Lwowie, czy też się o tym u was mówi, no bo to jest też taki temat, który gdzieś przepada oczywiście w tym całym szumie informacyjnym, a który chyba też jest w jakimś tam stopniu istotny.
Tak, to jest istotne i to po prostu trzeba zrozumieć to, że z tych pierwszych takich orzeczeń, jak to wypowiedzi, przemówień pana prezydenta Rosji, to było po prostu powiedziane, że on nie uznaje, że w ogóle istnieje jakaś Ukraina, że to było wymyślone przez Lenina, przez bolszewicką Rosję, przez Związek Radziecki, wymyślili Ukrainę, sklepali i w ogóle Ukraińcy mają być wdzięczni właśnie Leninowi, że on tą Ukrainę jakby stworzył. Dla niego, dla Putina nie istnieje Ukraińców, ani kultury ukraińskiej, to jest, wszystko jest wrogie, bo oni w ogóle mają ten taki mit ruski, o ruskim mirze, ruski mir, ruski świat, rosyjski świat. I ten mit po prostu się sypi, bo centrum tego mitu jest Kijów. Kijów jako po prostu matka wszystkich miast ruskich. Ale tu trzeba jakby dobrze pamiętać, że Rosja nigdy się nie nazywała najpierw Rosją. To była Moskwa i tylko car Piotr I po prostu zmienił nazwę, po prostu ukradł, bo ruskimi, to znaczy Ruskijowska, Rusinami jesteśmy my. Tak jak też mówicie na Białorusinów, mówicie Białorusi, Biały Rusin, czyli też Litwini, a my jesteśmy Rusinami. Też we Lwowie do I wojny światowej to tak się Ukraińcy nazywali, Rusini. I tak mi się czasami niektórzy mówią w Polsce na Ukraińców Rusini, po rusińsku. I właśnie dlatego ten, a Rosjanie to są Moskowici, to jest Moskowia. I dlatego ten mit, jeżeli Kijów nie jest w sferze wpływów Rosji, to po prostu ten mit się nie trzyma kupy i się sypie. Jeżeli nie ma tego mitu, który łączy wszystkie narody, wszystkie etniczne grupy w Rosji, to Rosja rozsypuje, bo wtedy jakaś osoba z Czeczenii albo z Tatarstanu mówi, jak nie ma żadnego mitu, to ja nie jestem Ruskim, ja jestem Czeczeniem, ja jestem jakimś Tatarem i po prostu całe imperium się sypie. Dlatego oni chcą zrobić wszystko, żeby nas po prostu, żeby nie było śladu po nas. No nie, to jest trudne do zrozumienia i do przyjęcia, że coś takiego może być w XXI wieku, ale tak jest, bo to widać po tym, co robią na Ukrainie teraz, po prostu podpalają cerkwi. I to znaczy nie jakieś takie cerkwi, którzy przypadkowo, to ostatnio była wiadomość, że spalili jakąś cerkiew z lat 1800 jakiś tam, że to była bardzo taka szczególna cerkiew ukraińskie baroko, coś w tym stylu. I oni to palą, oni zniszczyli pomnik takiego żołnierza ukraińskiego, taki był Wasyl Slipak. To był ochotnik, w ogóle bardzo dobrze śpiewał, pracował w operze w Wiedniu, był tam tenorem, no, nie potrzebował żadnego jakby, żeby iść na wojnę, mógł sobie spokojnie żyć w Wiedniu, śpiewać w operze. On zginął w wojnie jeszcze parę lat temu i oni właśnie, te Rosjanie, był znak taki i oni ten znak, ten pomnik, no pomnik na miejscu, gdzie on jakby zginął, oni to po prostu jakby zniszczyli wszystko i jest dużo takich przypadków, gdzie wszystko niszczą, co jest, ma jakiś związek z ukraińskością. Dlatego no trzeba, tego taka sytuacja.
Powiedz mi jeszcze na koniec, no właśnie, to już jest pytanie, które zadawałem w ubiegłym tygodniu, ale co wam teraz jest najbardziej potrzebne, bo wspominałeś o tym, że broń, jeszcze raz broń i faktycznie coraz więcej Polaków mam wrażenie, że zamiast przynosić pewne rzeczy na zbiórki, robi takie zrzutki, czy też zbiera pieniądze, no właśnie, na jakiś sprzęt obronny. Za chwilkę zresztą będę rozmawiał tutaj z ludźmi z Krakowa, którzy taką zbiórkę zorganizowali. Czy to jest faktycznie taka wasza główna w tej chwili potrzeba?
No tak, mi się wydaje, a to jest bardzo teraz potrzebne. To właśnie kaski i kamizelki kuloodporne, bo jest dużo ludzi, którzy chcą walczyć, idą właśnie walczyć, dają im jakąś broń, tam powiedzmy jeszcze jakieś ubrania, ale właśnie jeżeli chodzi o kaski, o kamizelki kuloodporne, to z tym jest największe zapotrzebowanie, bo o buty, jakieś tam rękawiczki, to jeszcze jakoś można bez tego się jakby przeżyć, ale bez kamizelek kuloodpornych i kasków to trudno, bo właśnie to chroni i to jest bardzo potrzebne.
Ostap Wakuliuk był gościem audycji Off On. Dziękuję, że jesteś z nami po raz kolejny. Na pewno będziemy się jeszcze łączyć. Dzięki, że relacjonujesz to wszystko, że przekazujesz te informacje w świat, no bo to ważne, tak jak już mówiliśmy.
Dziękuję też wam bardzo za to, że jesteście z nami. Jesteście niesamowici, cała Polska. Ja was wszystkich bardzo kocham. Trzymajmy się razem. Pozdrawiam was. pięknie i trzymajmy kciuki, pracujmy na to, żeby to się skończyło jak najszybciej i skończyło się dobrze dla wszystkich nas.